pastor Wasyl opowie wam o tym, jakie kłopoty po komunizmie miał Kościół ukraiński, jak sobie z tym poradził, czy radzi, bo to jeszcze nieskończone dzieło. Ale najpierw Grzegorz, to jest właśnie ten nasz bohater, który najczęściej jeździ do Ukrainy i tę pomoc wozi. Także dotarł do kościoła pastora Wasyla. Tam akurat transport łóżek poszedł, bo taki dom dla sierot budują. Grzegorz, jakście się poznali i proszę powiedz więcej o naszym gościu.
Witam. Ja w kilku słowach powiem tylko, jak spotkaliśmy się z pastorem i jak doprowadziliśmy do tego, że właśnie jest dzisiaj u nas w kościele i służył nam przez ostatnie 3 dni podczas takiej pierwszej konferencji i nauczał nas, pomagał nam przyjąć niektóre informacje na temat, jak działa służba kapelańska u nich w Ukrainie, którą my chcemy aplikować do nas, do Polski. Poznaliśmy się w kwietniu tego roku, troszkę przez przypadek, kiedy byliśmy na jednej z naszej misji w Ukrainie. Mieliśmy już w głowie to, żeby się tak jakby zorientować, na jakich zasadach działa ich służba kapelańska, którą obserwowaliśmy podczas wszystkich naszych wyjazdów do Ukrainy, jak dużo robią dla swojego społeczności, dla żołnierzy, dla rodzin poległych, dla rodzin zaginionych żołnierzy, dla wszystkich poranionych w szpitalach i w różnych innych aktywnościach na froncie. Bardzo nas to interesowało i doszliśmy do wniosku, że jesteśmy w sytuacji nie tak złej jak Ukraina w chwili obecnej, ale nie znaczy, że taka sytuacja nie może do nas dotrzeć, bo Rosja jest nieobliczalna i jak widzimy z polityki, to co Paweł dzisiaj mówił na spotkaniu, nie wiadomo co będzie dalej, więc my chcemy się do tego jakoś przygotowywać. Odwiedziliśmy podczas tej wizyty Kijów i zaprzyjaźniony z nami Instytut Biblijny w Irpieniu. I tam za pośrednictwem wicerektora tego instytutu, Benjamina Bryndzy, który skierował nas do Wasyla, powiedział, jeżeli chcecie wiedzieć coś o kapelaństwie, to jest najlepsza osoba w Ukrainie, która wam o tym opowie. I jeżeli chcecie wiedzieć, jak to wygląda naprawdę, to jest najwłaściwsza osoba.
Także przywitajmy brawami pastora Wasyla.
Ja coś powiem tylko jeszcze trochę o pastorze, co wiem. Nazywa się Wasyli Poworozniuk. Dobrze powiedziałem, co łatwo nie jest. Kiedyś wysoki oficer desantu, teraz pastor kościoła Kompas w Żytomierzu i główny pastor Związku Kościołów Baptystów, główny kapelan Związku Kościołów Baptystów w Ukrainie. Duża historia. Od 14 roku pracuje na froncie, pracuje z poległymi, pracuje z ich rodzinami, znaczy z rodzinami poległych, zaginionych, z dziećmi. Także ogromna wiedza i dziękujemy bardzo, że zechciałeś przyjechać tu do nas i nas wspomóc w tym, co my zaczynamy budować tak od podstaw. Duże podziękuję.
Dziękuję nawzajem.
Dziękuję nawzajem.
Ja dziękuję pastorom.
Dziękuję pastorom, dziękuję wam. Dziękuję, że mnie zaprosiliście. To zaszczyt być tu dziś z wami. Za waszym pośrednictwem chcę podziękować wszystkim Polakom. Kiedy zaczęła się pełnoskalowa wojna, wy pierwsi wyciągnęliście do nas pomocną dłoń. Doceniamy to i dziękujemy wam. To dla nas bardzo ważne. Teraz chciałbym wam powiedzieć, jaki powinien być współczesny Kościół. Jeśli by zapytać ludzi na ulicach Polski i Ukrainy, jaki kościół nazwaliby współczesnym, jak myślicie, co by odpowiedzieli? Po jakich cechach poznać, że kościół jest współczesny, na czasie? Ktoś by powiedział, nowoczesny kościół to taki, w którym jest nowoczesna muzyka, nowoczesna forma kazań, kamery, transmisja. Ale to nie wszystko. Co oznacza słowo współczesny? Będący na poziomie swojej epoki, odpowiadający wymaganiom swojego czasu, kierujący się potrzebami swoich czasów. Nowoczesny, dzisiejszy. a słowo aktualny, odpowiadający najważniejszym potrzebom współczesności, mający zasadnicze znaczenie dla rozwoju i dalszego postępowania w danym momencie. Trafiający w swój czas, doniosły, istotny, potrzebny, odpowiedni, pilny. W Księdze Kaznodziei Salomon pisze: serce mędrca zna właściwy czas. W jakim czasie żyjemy? Dziś pastor mówił o kontekście apokalipsy i co w tym czasie trzeba robić. Salomon napisał też: jest czas wojny i czas pokoju. U nas w Ukrainie teraz jest czas wojny. I kościoły, które rozumieją, że formy służby, formy działania, jakie były skuteczne w czasie pokoju, nie działają w czasie wojny, takie kościoły się rozwijają. Ja zauważam pewien problem w części kościołów w Ukrainie. Chociaż reżim komunistyczny dawno upadł i wielu pastorów zaczynało już w wolnej Ukrainie i Europa Wschodnia zapomniała już o konsekwencjach tego, to powiem trochę o dekomunizacji, o trzech jej aspektach. Możliwe, że część polskich kościołów też ma takie problemy. Pierwsza sprawa to dekomunizacja teologii, szczególnie odnoszącej się do wojska i wojny. W Związku Sowieckim wielu wierzących unikało wojska i broni. Dlaczego? Dlatego, że panowała komunistyczna ideologia. Jedna partia, jedna ideologia. I ona była nie tylko bezbożna, ale walcząca z Bogiem. I tak ewangeliczni chrześcijanie sprzeciwiali się tej ideologii, unikali wojska i broni. Ale sytuacja się zmieniła. Ukraina jest wolna. Biblia mówi, że ten, kto nosi miecz, list do Rzymian, 13 rozdział, jest narzędziem Boga, który chroni. Druga sprawa, dekomunizacja widzenia. Często dostrzegamy tylko tych, którzy chodzą do kościoła. Mamy zaburzone postrzeganie. To nasi, to nie nasi. Nie jest tak? Tak było w pierwszym kościele, klapki na oczach. W czasie komunizmu Kościół nie mógł wpływać na społeczeństwo poza domem modlitwy. Kościół był odgrodzony od społeczeństwa. Ale Bóg chce, żebyśmy rozszerzyli pole widzenia. Nawet w pierwszym kościele apostolskim oni dzielili na swoich i nie swoich. Pamiętacie, jak napisano w Dziejach Apostolskich: nasze wdowy i nie nasze wdowy. I jedne zaniedbywano. Tak jest napisane. Ja jako pastor mówię to także do siebie. Moja trzoda to tylko ci, którzy są w moim domu modlitwy, czy całe miasto. Trzeba traktować wszystkich ludzi jak Bożą trzodę i nie dzielić na swoich i nie swoich. Jezus mówił o miłosiernym Samarytaninie. Jeden człowiek, chociaż był obcy dla tego Żyda, stał się dla niego bliźnim. Dwóch przeszło mimo, oni szli na nabożeństwo, a Samarytanin nabożeństwo opuścił, ale zrobił to, czego chciał Chrystus. Dla nas w Ukrainie to jest aktualne, służyć wszystkim i przyjmować ich jak Bożą trzodę. Oprócz wyjazdów na front chodzimy też do rannych żołnierzy. Jeden żołnierz opowiedział, kiedy nasi kapelani go odwiedzili: jestem już trzeci raz ranny i pierwszy raz ktoś mnie odwiedził. A w tamtych miejscach też są kościoły. To jest dla nas wyzwanie. I trzecia sprawa, dekomunizacja odpowiedzialności. KGB kiedyś tłumiło działanie kościoła. Kościoły musiały jakoś przetrwać. Wierzący nie chodzili na wybory, bo był jeden kandydat, komunista. Kościół nie miał możliwości wpływać na społeczeństwo. Władza nałożyła mu jakby obroże. Bóg zdjął te obroże, ale niektóre kościoły ciągle żyją zasadami, które stworzyło KGB. Nasze życie jest w niebie i nie obchodzi nas, co się dzieje wokoło. Nie obchodzi nas, jakie ustawy się przyjmuje, jacy są urzędnicy. Nie chodzimy na wybory. Mówią: ja już wybrałem Jezusa i nie chodzę na wybory. W Polsce też takich macie? W Ukrainie jest takich dużo. Ale ja pytam takich ludzi: kiedy Bóg stworzył Adama i Ewę, dał nam całą ziemię i jesteśmy za nią odpowiedzialni, tak czy nie? Powiedzcie mi, gdzie w Biblii napisano, że potem Bóg zdjął z ludzi tę odpowiedzialność? I Bóg powiedział, że teraz ludzie za nic nie odpowiadają. Jest tak w Biblii? Nie, nie ma. Jesteśmy solą, mamy wpływać na wszystkie sfery życia. Jesteśmy światłem, które ma świecić wszędzie, a nie tylko w zborach. Bóg wzywa nas, żebyśmy brali odpowiedzialność za to, jakie prawa są w naszym kraju, jacy urzędnicy są wybierani, co się dzieje w naszym kraju. W Ukrainie część kościołów myśli, że skończy się wojna i będzie tak jak dawniej. A co się dzieje wokół, to ich nie obchodzi. Znacie ich motto? Hakuna Matata. Pamiętacie ten film? Król Lew? Tam się pali, a oni śpiewają Hakuna Matata. W języku Suahili to znaczy żyj bez zmartwień. Co robić w takich czasach? To przypomina mi historię, jak Izrael wychodził z niewoli, z Egiptu. Ukraina idzie podobną drogą i Kościół razem z narodem idzie drogą, którą jeszcze nie szli. Kiedy Izrael wyszedł z niewoli, jak oni szli? Czy mieli mapę? Nie. Napisano w Księdze Liczb. A ilekroć obłok wznosił się znad namiotu, to synowie izraelscy wyruszali za nim, a w miejscu, gdzie obłok się zatrzymał, tam synowie izraelscy stawali obozem. Na rozkaz Pana stali obozem i na rozkaz Pana wyruszali. Przestrzegali wskazań Pana zgodnie z rozkazem Pana przekazanym przez Mojżesza. Nie mieli harmonogramu. Dwa dni idziemy, dzień stoimy. Dwa dni idziemy, jeden stoimy. Nie. Bóg kierował. Byli zależni od Boga. Kiedy jakiś kościół w jakimś państwie idzie tam, gdzie inni jeszcze nie szli, potrzebuje kierowania przez Ducha Bożego. Część kościołów w Ukrainie tego nie rozumie. Kontynuują sposób życia, jaki mieli w czasach pokoju. My chcemy iść tak, jak prowadzi nas Duch Boży. Nie wiemy, kiedy będzie koniec, tak jak Izraelici nie wiedzieli, kiedy koniec. Nie wiemy, kiedy zakończy się ta faza wojny, ile będzie trwać, ale idziemy, jak prowadzi nas Bóg. Chcę was zachęcić. Wasz Kościół jest niestandardowy na tle Polski. Wierzę, że Bóg was prowadzi tam, gdzie trzeba, żeby być odpowiednim dla waszego społeczeństwa i brać na siebie odpowiedzialność. I na koniec trzy wnioski. Współczesny Kościół i współczesny chrześcijanin to jest ten, kto odpowiada wymaganiom swojego czasu i odpowiada na jego potrzeby i jest na to przygotowany. Po drugie, współczesny chrześcijanin zna czas, w którym żyje i wie, w jaki sposób działać. Po trzecie, współczesny chrześcijanin zajmuje się tym, co ma istotne znaczenie dla rozwoju Królestwa Bożego i dla chwały Bożej w danym momencie. Do tego potrzebna jest siła i odwaga. Mottem kapelanów w Ukrainie są słowa z Księgi Jozuego. Czy nie przykazałem ci, bądź mocny i mężny, nie bój się i nie lękaj się, bo Pan Bóg twój będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Dlatego chcę zachęcić was i siebie. Idziecie drogą, którą nikt jeszcze nie szedł. Musicie być odważni. Bóg mówi, bądź dzielny, bądź odważny, nie bój się. Bóg będzie z wami wszędzie, gdzie pójdziecie. Amen.
Amen. Sława Bogu.
Za chwilę będziemy śpiewać, ale chciałem, żebyś poprowadził nas w modlitwie. Może być tylko po ukraińsku, nie trzeba tłumaczenia, także dzięki. Właśnie za Ukrainę, za Polskę i właśnie za współczesny Kościół, żeby robił dobrą robotę. Proszę. Ale i za Polskę i Ukrainę.
W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha Niebieskiego, Baćko, ja щиро дякую тобі за помісну церкву тут в Польщі. За допомогу і цієї церкви, і польського народу, що коли Україні стало тяжко, вони притягнули руку допомоги. Рясно благословляй. Благословляй церкви в Україні, благословляй церкви в Польщі, щоб вони були сучасними, щоб вони були актуальними. А сучасний – це той, хто бачить потреби, виклики, які є в суспільстві, і реагує, не відмежовується, Господь. Я щиро дякую тобі за наших воїнів, які боронять нашу землю, і благослови їх, підтримай. Дякую тобі за родини загиблих, за героїв, які віддали життя, за ті, хто в полоні, безці зникли, Господь. Я прошу, благослови, щоб ми могли і далі являти твою славу і служити своєму народу в непростий час. Нехай церкви, Господь, пробудяться, будуть скеровані Святим Духом, розуміючи, який час вони живуть і який спосіб діяти. Будь прославлений на цьому місці завжди. Бог Отець і Дух Святий. Амінь.
Амен. Амен.